jak to szło ten hymn trzynastki poprzez kraje, oceany, żądni wiedzy chcemy iść, bo rozmawiamy pod szkołą trzynastką.
Tak, jest to moja szkoła podstawowa, w której stawiałam pierwsze kroki.
Moja też.
To było właśnie, bo w której stawiałam pierwsze swoje kroki. Tutaj we mnie jakby, tu mnie zarazili koszykówką, pasją do koszykówki, tu miałam najwspanialszych nauczycieli, moją ulubioną panią Sikorę, która jest teraz dyrektor od matematyki, moich trenerów pierwszych, Jurka Stańko, Tadeusza Wierzbickiego, czy od historii, którego dzieci się bały, Pietrzaka, tak?
Też miałem z panem Sławkiem.
Ale najlepszy był, prawda?
Oczywiście, dlatego, bo studiowałem historię.
Tak, i dlatego się pamięta takich ludzi, prawda? Tak. Więc miło tu wspominam, miło tu wracam i jeszcze bardziej się cieszę, że moja córka teraz dołączyła w czwartej klasie do takiej samej klasy sportowej. Nawet się śmiałam, jak tam czasami gdzieś padłam do niej na lekcję, jak jeszcze szkoła była mniej więcej troszeczkę luźniejsza, że byli ci sami nauczyciele, pan Dobrowski od techniki na przykład.
Też miałem.
Plastyka pani Przybysz.
Też miałem.
Tak, pani Sikora dyrektor. Też z WF-u są ci sami nauczyciele, więc fajnie nawet przyjść i powspominać, zobaczyć te twarze i jak tutaj to wszystko wyglądało. I cieszę się, że tutaj właściwie Laura chodzi, bo myślę, że to jest wartościowa szkoła i dużo uczy.
Chyba do dzisiaj szkoła się nie doczekała takiej sytuacji, że aktualny uczeń czy uczennica gra w meczu ligowym. To była historia chyba bez precedensu.
Myślę, że tak. Myślę, że nie wiem, jak było z Sebastianem Świderskim i nie jestem pewna, czy on
Sebastian chyba nie. Chyba tak, do dwójki.
Karska. Natomiast tutaj, no myślę, że nie, że chyba byłam, może tak powiedzieć, pierwszą historyczną zawodniczką, która tutaj dołączyła, ale zawsze tutaj w szkole też mnie pamiętają, wspominają czasami, jak moja wychowawczyni Beata Wieczorek, która też mnie przez moment trenowała, organizowała takie archiwalne zdjęcia w szkole, jakąś wystawkę, to też do mnie pisała, dzwoniła, pytała się o zdjęcia i jakby uczciła też pamięć tego, że tutaj byłam, że byłam uczennicą, że skończyłam tą szkołę. Także no, jest tutaj trochę historii.
A granie w lidze, w ekstraklasie w wieku niespełna 15 lat, później 15-16, to z perspektywy czasu był dobry pomysł?
Znaczy myślę, że tak, no bo dla mnie to były nowe wyzwania. Ja byłam taką zawodniczką, która cały czas chciała się doskonalić, cały czas chciała więcej i wiem, że trenerzy się na to wkurzali, że ja się szybko nudziłam, jak już coś opanowałam i lubiłam sobie później utrudniać jakieś ćwiczenie, technikę. Zawsze wymuszałam na nich, że musieli przychodzić przygotowani i jeszcze coś więcej musieli mieć w zanadrzu, gdyby, więc myślę, że to był dobry moment dla mnie, dobry moment dla koszykówki i przede wszystkim dla młodzieży, tak? Że pozwalano tym młodym zawodniczkom wchodzić, były bardzo dobrze przyjmowane przez seniorki, były wręcz nam dziewczyny pomagały wejść w tę całą tą taką otoczkę i w treningi, gdzie były tak naprawdę troszeczkę fizycznie mocniejsze. Jedyne, czego żałuję, to, że po prostu w tak wielu rocznikach grałam, tak? Bo ta późniejsza kontuzja wynikała też również z tego, że mój organizm jeszcze nie był przygotowany na taką ilość, na takie przeciążenia.
Mówi się, że dzisiaj młodzież jest inna i też inaczej to się przekłada na sport, na relacje w szatni. Jakie wtedy były relacje w szatni między bardzo młodą zawodniczką a zawodniczkami do ponad 10 lat starszymi?
No to relacje były takie, że zawsze się im kłaniałyśmy, mówiliśmy dzień dobry. Jedyne miejsce, gdzie na boisku to mogłyśmy do nich po imieniu, bo wiadomo, nie będę wołała na przykład do pani Heleny Rutkowskiej: pani Helo, niech pani poda piłkę, albo niech pani łapie, tak? Więc wołałyśmy Hela, tu Monia, tu Beata, więc na to mogłyśmy sobie pozwolić na boisku. Natomiast poza boiskiem mieliśmy ogromny szacunek. Wprawdzie nie byłyśmy, tak jak nieraz krążą jakieś historie, torturowane, że tak powiem. Nie było tej fali pierwszej, że nas po prostu gdzieś tam zmuszały do jakichś rzeczy, które nie lubimy. Ale myślę, że też przez pryzmat tego, że przy zespole był Dariusz Maciejski i trener Anders, który pilnował, żeby ta atmosfera była jednak cały czas dobra dla młodych, żeby warunki były, że tak powiem, sprzyjające rozwojowi i myślę, że żadna ze starszych zawodniczek nigdy nam nic nie zrobiła złego, wręcz przeciwnie, jeszcze więcej nas motywowały do pracy i wspierały.
A jak to się przełożyło już na ten drugi koniec, jakby nie początek, tylko koniec drogi i relacje z zawodniczkami, no czasami 20 lat młodszymi prawie, no nie wypominając wieku.
Tak, czasami się śmieję z niektórymi zawodniczkami, że jakbym urodziła w wieku 20 lat albo 17, to już by mogły być moją córką, tak? Natomiast różnica jest taka, że na przykład u nas były pewne zasady, że młode zawsze jak przychodziły pierwsze, wychodziły ostatnie, zawsze dbały o to, żeby sprzęt już był gotowy do treningów, tak? Czy woda poustawiana, więc miały miałyśmy jakieś tam swoje zadania, za które odpowiadałyśmy. Najmłodsza na przykład budziła i sprawdzała, czy wszystkie wstały na śniadanie, czy informowała, jaki mamy plan dnia. Teraz tak naprawdę gdzieś tam w Gorzowie akurat tutaj jest taka jeszcze tradycja, że te młodsze zawodniczki przynoszą piłkę. Natomiast jak byłam w niektórych klubach, to już się raczej nie zwraca na to uwagi. Dzień dobry.
Tutaj trochę nam pani dyrektor przerwała, ale wracamy do tego wątku, do tej... No moja też, myślę, chociaż wtedy dyrektorem był pan Tadeusz Wierzbicki, głównym, ale ten. Wróćmy do relacji z młodymi, które dzisiaj są inne. No,
po prostu myślę, że inna mentalność, tak? Są rozpraszane przez komputery, telefony, nie wszystkim chce się iść, czasami trzeba je dodatkowo motywować. Za moich czasów tak naprawdę dzieciaki na takich boiskach to całe dnie siedziały. Te, które trenowały, tak? Wakacje to
nie było... Dzisiaj się albo trenuje w klubie, albo się nie trenuje.
Tak, tak. Albo się jedzie na wakacje i nic się nie robi. A ja pamiętam, że nie było dnia, kiedy byłam w Gorzowie, miałam wolne, kiedy szłam z chłopakami i dziewczynami z drużyny na boisko i kiedy po prostu na spokojnie trenowaliśmy cały dzień. Czasami jeszcze wchodziło w grę, nie wiem, czy ktoś pamięta, basen na Stilonowej, na Stilonowski basen.
Energetyków. Tak, na energetyków bywałem tam też.
Tak. I po prostu tam kończyliśmy nieraz cały ten dzień, takie ciepłe dni, wracaliśmy do domu i to były moje chyba najwspanialsze wakacje. Teraz widzę, że mało jest tych dzieci, mało jest młodzieży, chociaż nie twierdzę, że ich w ogóle nie ma, bo są ci, którzy trenują piłkę nożną, to widać ich, tak? Natomiast z koszykówki na takich orlikach mało i mam nadzieję, że poniekąd też ta koszykówka 3x3, jeżeli się stanie bardziej popularna, to wyciągnie te dzieci z domu, tak? Żeby nie muszą być mistrzami, zawsze mówię, nie muszą trenować profesjonalnie, ale zróbmy, żeby nasze dzieciaczki, żeby aktywność fizyczna dzieciom sprawiała radość, żeby widział, że to jest fajne, a nie tylko po prostu pod zmęczenie, ból mięśni, tak?
Właśnie a propos koszykówki 3x3, też taka klamra, bo wtedy na początku rozwijała się ta reprezentacja, która zdobyła Mistrzostwo Europy, zagrała na igrzyskach, no dzisiaj to, o igrzyskach to ja w ogóle nie mówię, dzisiaj marzeniem jest awans, no właśnie dzisiaj jest marzeniem jest awans na Mistrzostwa Europy, ale jest ten niedosyt, że nie udało się do Tokio awansować.
Jest niedosyt. Związek nam, pamiętam, 2 lata temu pomógł, zgłosił nas do turniejów Women's Series, które były bardzo dużo punktowane. Wiadomo, że w 3x3 jest troszeczkę inna formuła awansowania, bo tam wszystko idzie z rankingu, tak? Czyli z meczów i z turniejów, jak organizuje federacja, czyli nasz polski związek. Natomiast myśmy zrobiły wszystko, co mogłyśmy. Praktycznie we wrześniu miałam problemy w klubie w Lublinie, bo trener Szewczyk chciał już mnie ściągnąć, żebym trenowała. Natomiast ja postawiłam na swoim i powiedziałam, nie, ja będę trenować, walczyć do końca, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia, że nie zrobiłam wszystkiego, żeby się dostać. I tak naprawdę wszystko dałyśmy. Ja, Klaudia Sosnowska, Cebulska, Aldona Morawiec, jeździłyśmy na wszystkie turnieje i de facto uzbierałyśmy wystarczającą ilość punktów, bo tak z 34 miejsca zeszłyśmy, pamiętam, na 17 i to nas kwalifikowało na świecie na turniej kwalifikacyjny, gdzie była nadzieja, że możemy się dostać, tak? Natomiast weszło jeszcze coś takiego, że w październiku inne państwa dalej rozgrywały turnieje. Mimo tego, że zawodniczki nie grały, to organizowały turnieje. My tych turniejów nie rozgrywaliśmy i niestety summa summarum na sam koniec wyszło tak, że o jedno miejsce spadłyśmy i już nam zabrakło, żeby się dostać na turniej kwalifikacyjny. W międzyczasie jeszcze zdyskwalifikowano Czeszki, które też oszukiwały i organizowały turnieje, które się nie odbywały. Więc no... Troszeczkę jest taki smutek i żal, bo była naprawdę ogromna szansa i byłby to ogromny sukces, myślę, dla żeńskiej przede wszystkim koszykówki. Natomiast teraz fajnie, że chłopcy są przed taką szansą. Mam nadzieję, że uda im się zdobyć tą kwalifikację z Austrii do Tokio i powalczyć o medal, bo naprawdę jest to fajna drużyna. Wszystko jest tam tak profesjonalnie zrobione, że w niektórych klubach 5x5 tak nie ma. I liczę bardzo, trzymam za nich mocno kciuki, aby to wywalczyli.
Nie udało się być w Tokio, nie udało się być w Sydney, choć była to teoretycznie tak.
W Londynie też się udało, bo z Katowic mogłyśmy awansować, tak?
Tak.
Gdybyśmy powalczyły, tak jak Chorwacja to zrobiła.
Ale dużo się udało przez te 25 lat chyba.
No ja jestem taka niespełniona, jeżeli chodzi o te igrzyska, natomiast jestem bardzo wdzięczna za każdy medal, za każde zwycięstwo, za każdy mecz, za drużyny, za dziewczyny, z którymi pracowałam, bo tak naprawdę koszykówka dała mi bardzo dużo poznać ciekawych osób, nie tylko z Polski, ale z różnych państw, z którymi mam tak naprawdę do dzisiaj kontakt. Cieszę się też również, że pomimo tylu kontuzji udało mi się zawsze wrócić na ten poziom. Może to nie był do końca ten, który zapowiadał się przed kontuzją, ale myślę, że nie było aż tak źle.
No tylko właśnie może smutek, że reprezentacja jest, no niestety powiedzmy wprost, coraz słabsza.
Znaczy myślę, że teraz reprezentacja, okej, jest coraz słabsza, ale też dlatego, że trener Kovačić postawił na młodsze, tak? Więc on troszeczkę odmłodził. I myślę, że tutaj trzeba troszeczkę cierpliwości, bo jednak odbudowanie, że tak powiem, tej całej takiej struktury, piramidy szkoleniowej i dziewczyn, które wchodzą do kadry, jest bardzo żmudne i długie, tak? Tak naprawdę 10 lat temu zdaliśmy sobie sprawę, że gdzieś tam w szkoleniu coś się stało, że coś jest nie tak, że nie ma nowych talentów, że te nowe talenty nie przychodzą, nie grają, nie zostają powoływane i myślę, że tutaj trzeba upatrywać troszeczkę też przyczynę tego, ale również, tak jak mówię, trochę cierpliwości. Ja wierzę w te młode zawodniczki, które teraz nadchodzą. Wierzę, że Ania Makura też troszeczkę podniesie, bo to jest takie objawienie, jeden z największych talentów, który się ostatnio pojawił w ciągu, nie wiem, 15, myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć, lat. Więc
wraca ze Stanów, tak. Pewnie do Europy gdzieś, ciekawe.
Właśnie. Myślę, że do Europy, ale po cichu liczę, że może wróci do Polski i że dziewczynki, niektóre młode zawodniczki będą mogły się inspirować też nią i brać z niej przykład i być jakby autorytetem dla innych, że trzeba walczyć o siebie, że jeżeli się chce bardzo, bo widać to po Ani, że ona po prostu ma miłość, pasję do koszykówki i to jest chyba najważniejsze u zawodnika. Jeżeli to masz, to na pewno prędzej czy później ten sukces osiągniesz.
No ale jak się patrzy na listę najlepszych strzelczyń w polskiej lidze na pierwsze 30 zawodniczek. Jest jedna Polka i to siłą rzeczy jest jedna Polka, bo to jest Polka z GTK Gdynia, gdzie grały same Polki, no i siłą rzeczy któraś musiała mieć tą statystykę, więc tak naprawdę dalej szukamy Anny Jakubyk, bodajże 32, no to brakuje tej...
To jest bardzo przykre i smutne, że po prostu jesteśmy tak nisko klasyfikowane. Ja nie mówię, że to jest tylko wina trenerów, klubów, które ściągają zawodniczki, tak, za granicę, bo każdy ma do tego prawo, no każdy chce wygrywać, tak, ale myślę, że nawet patrząc na finał Eurocupu, gdzie trzy Hiszpanki grały i wygrały puchar, tak? A 19-letnia Rachel po prostu decydowała o punktach, o tym, że wygrają, jej osobiste, tak? I nawet mówiłam niektórym trenerom, chciałabym, żeby przyszły takie czasy, że właśnie trzy zawodniczki z Polski będą na boisku z klubu i będą walczyły w finale Eurocupu.
To obawiam się, że długo nie doczekamy, bo powiedzmy, no problemem nie jest, kiedy przychodzi zawodniczka zagraniczna jak Sharni Zol-Norman na wiele, wiele lat i dużo tak. Tu zostawia, ale chyba ta rotacja zawodniczek zagranicznych jest za duża.
Myślę, że troszeczkę za duża. Myślę, że troszeczkę się rozpędziliśmy wszyscy i za bardzo się zachłysnęliśmy tym, że mamy możliwości, że te niektóre Europejki są na równi, na przykład jeżeli chodzi o cenę podobne. Wręcz nieraz nawet stwierdzam, że trenerzy wolą zapłacić zagranicznym więcej pieniędzy niż Polce, bo dlaczego Polka chce tyle pieniędzy, tak? Wolą nie inwestować. Nie mówię, że to jest tak w klubie, ale ogólnie słyszałam już takie gdzieś tam...
No w Gorzowie akurat to chyba mamy nie najgorzej pod tym
tak,
względem.
Tak, tu akurat fajnie szkolą te młode, tylko jeszcze ubolewam, że one później odchodzą. Ale myślę, że to wszystko jest do naprawienia, że to też jest... Myślę, że to jest też dużo zmiennych i czynników, takich elementów, które wpływają na to, bo kiedy jesteś zawodnikiem pewnym, tak, to ktoś ci powie, biorę cię do pierwszego zespołu, ale musisz walczyć sobie minuty. I ja z moim charakterem powiedziała, zrobię wszystko, żeby tak było. I bym podjęła to wyzwanie, tak, i bym walczyła o to. Natomiast czasami mi się wydaje, że niektóre zawodniczki im się wydaje, że i tak nie będę grała, i tak nawet jak ktoś będzie grał lepiej. Z jednej strony ma rację, no bo jednak te zagraniczne, które przyjeżdżają, no to z drugiej strony prezes nie po to je ściąga, tak, żeby siedziały na ławce, tak, będą mówić sponsorze, tak, ale z drugiej strony jeżeli ktoś pokaże, udowodni, tak, że jest lepsza, no to wtedy się rozmawia z tą zagraniczną. Sorry, no ale nie spełniasz naszych wymogów, tutaj Polka lepiej gra, wolimy w nią zainwestować i wtedy rozwiązanie kontraktu. No nie wiem, no na pewno myślę, że mają jakieś rozwiązania, są od tego mądrzejsi ludzie. Myślę, że tutaj mamy w związku w klubach bardzo mądrych prezesów i mądrych ludzi, młodych szczególnie, którzy chcą coś zmienić i myślę, że najwyższy czas, żeby wszyscy usiedli i zaczęli opracowywać jakiś plan, bo my tak naprawdę od 10 lat mówimy, że nie ma młodych, nie ma talentów, cały czas grają zagraniczne, a nic z tym nie robimy. Teraz wprowadziliśmy tak naprawdę U23, tak? Ale z drugiej strony U23 na przykład za granicą to już są zawodniczki ukształtowane, które niektóre grają w Eurolidze, tak? Na wysokim poziomie. A u nas my dopiero chcemy ogrywać?
I dlatego tyle lat musiała grać wiecznie młoda Agnieszka Szotkajmy.
No nie, akurat nie, ja grałam do tego, bo kochałam tą dyscyplinę i myślę, że gdyby mi zdrowie jeszcze pozwoliło, bo też odczuwałam skutki tego, że jestem bardziej zmęczona, że się wolniej regeneruję, to myślę, że grałabym jeszcze dłużej.
Ale to nie jedyny powód, że tych minut w tym sezonie było dość mało.
Nie, nie, myślę, że tutaj trener miał jakąś wizję na drużynę. Ja starałam się dawać siebie wszystko na treningach, przygotowywać. Czasami nawet grałam agresywnie, żeby przygotować dziewczyny na to, co je czeka w meczu. Do każdego meczu przygotowywałam się tak, jakbym miała grać. Tak, jakbym miała grać w pierwszej piątce. Czyli robiłam wszystko tak, żeby jak najlepiej wyglądać, jak najlepiej się czuć. I zawsze nawet tłumaczę po pierwsze młodym, że to, że trener tobą nie gra, tak? To żeby się nie przejmować, żeby grać, bo się mnie pytały, jak się pani czuje, dlaczego pani nie zagrała. I ja mówię, to, że nie gram, to nie znaczy, że jestem złym zawodnikiem, tak? Tylko najwidoczniej trener jest tym, że tak powiem, szefem, który ma do wyboru narzędzia i on z tych narzędzi korzysta. Najwidoczniej to nie jest mu w tym
danym. Ale ja nie wierzę, że zawodniczka z takim stażem nie ma swojego zdania na ten temat.
No mam, ale no, tak jak mówię, mam różne przemyślenia, zdania, ale no... Co mogę zrobić? Nie, tak jak mówię, nie ja decyduję. Nauczyłam się nie przyjmować rzeczami, na które nie mam wpływu, a na to akurat nie miałam totalnie wpływu. Sama z ławki bym się nie, że tak powiem, nie wyrzuciła na boisko, tak?
Poprzez kraje, oceany, a tych krajów też było kilka, Szwajcaria, Cypr, egzotyczne dla koszykówki.
Tak, do Szwajcarii pojechałam po kontuzji, żeby się odbudować i bardzo fajne, że tak powiem, doświadczenie. Nawet chciałam tam zostać, przenieść się z uczelnią do Luzanny, tam studiować. Poznałam fenomenalną Polkę, która chciała mi tam pomóc. Niestety drużyna, wycofał się sponsor Esdent z drużyny i no już nie istnieje, tak? Natomiast bardzo wspominam tych ludzi i bardzo wspominam miło trenera, który prowadzi teraz Fribourg i nawet spotkaliśmy się w Rumunii na Eurocupie. I się śmiał, że jeszcze ja jestem.
No kolejny właśnie przykład, ile tych znajomości tak, przez tą karierę.
Tak, niektóre dziewczyny mówią, Manga, ty wszystkich znasz, ciebie wszyscy znają, wszyscy cię lubią. Ja mówię, nie no, ja po prostu tą osobę znam, tą to z tą. Natomiast Cypr był już taka drużyna bardziej poważniejsza. Sama Liga Cypryjska jakaś tam dobra nie jest. Myślę, że to jest górna półka pierwszej ligi, dolna ekstraklasy. Natomiast drużyna była zbudowana na wygranie Eurocupu, więc to mnie zainteresowało i dlatego zdecydowałam się pójść do AL. Tam były takie zwyczki jak Hoclow, była Daliborka z Wisły Kraków, kto jeszcze? Camille Little, Wright, więc to były naprawdę z WNBA bardzo dobre zawodniczki. Natomiast
wiecznie ciepło tam.
Tak, wiecznie ciepło tam było wspaniale, nie? Chociaż brakowało mi domu, nie powiem. Natomiast okazało się w grudniu, że jestem w ciąży, więc dokończyłam sezon, wróciłam i zdecydowałam się, że już to jest pora, żeby jednak grać w Polsce, docenić to, że mogę tutaj być, wychowywać dziecko i cieszyć się jeszcze koszkówką.
Po ćwierć wieku Agnieszki Schottheimer i ćwierć wieku, no właśnie, ćwierć wieku Agnieszki Schottheimer i koszykarki będzie ćwierć wieku Agnieszki Schottheimer i trener, menadżer, nie wiem jaki jest plan.
No szukam dla siebie cały czas miejsca, na pewno ja nie lubię monotonii, lubię jak coś się zmienia, lubię jak kartki kalendarza są zapełnione, lubię coś robić ciekawego, na pewno będę prowadzić dalej swoją akademię, bo uważam, że ta praca u podstaw to jest właśnie najważniejsza, żeby w tych dzieciach zaszczepić chęć do ruszania się, żeby pokazać, że w sport to jest fajna zabawa, oczywiście poprzez koszykówkę. Otworzyłam teraz fundację, która ma za zadanie organizować jakby obozy, pomagać dzieciom. W przyszłości może też ufundować stypendium, jeżeli mi się to uda, to fajniej rozwinąć dla jakichś bardzo dzieci uzdolnionych. Chciałabym również, to takie ciche moje marzenie, współpracować z Domem Dziecka. Mam kilka jakby takich pomysłów na to, żeby też tam aktywizować dzieci, żeby zobaczyły w tym też szanse między innymi dla siebie. Organizuję teraz w lipcu kampy z Czarkiem Trybańskim, jeszcze w Międzychodzie, więc to blisko Gorzowa. Zapraszam. Wcześniej jadę jeszcze na obóz z trenerami. To zobaczę. Na pewno chciałabym trenować, ale zawodniczki, ale nie na wysokim poziomie. Na razie nie jestem na to gotowa. Na razie mam dosyć toreb, wyjazdów. Wolę na miejscu mieć jedynie jakąś drużynę i z nimi pracować, z tymi dziećmi.
No
tak?
Właśnie, bo tak też przed tą rozmową sięgnąłem pamięcią, jeżeli chodzi o naszą Basket Ligę Kobiet. Kobiety prowadziły, no Katarzyna Dydek próbowała swoich sił z różnym skutkiem. Była Iwona Jabłońska, która prowadziła Mux Poznań w Ekstraklasie i chyba tyle właściwie. Emilia Tumak jest teraz, no ale to też bardziej chyba sytuacją wymuszone gdzieś.
I teraz w tym roku już będzie oficjalnie od początku pierwszym.
Ale ciągle mało tych pań trenerek.
Mało, no ja myślę, że to troszeczkę taki, panowie się obrażą na mnie, szowinistyczny świat, bo nie jesteśmy dopuszczane, a myślę, że też potrafimy, też mamy jakieś pomysły i poniekąd my jako były zawodniczki troszeczkę inaczej patrzymy na niektóre sytuacje. Oczywiście nie oskarżam trenerów, że oni nie wiedzą, jak my się czujemy. No nie, bo są też tacy, którzy trenowali też w koszach gdzieś tam i mają fajne pomysły. Są też tacy, którzy nigdy nie trenowali i są super trenerami. Natomiast bardzo bolewam na tym, że nie jesteśmy dopuszczane po prostu gdzieś tam, może nie faworyzowane, ale gdzieś tam popychane lekko, żeby jednak tych kobiet było więcej jako trenerów, bo też myślę, że możemy być fajnymi osobami, fajnymi trenerami i możemy naprawdę bardzo dużo przekazać młodzieży.
A teoretycznie, gdzieś hipotetycznie mówiąc, w przyszłości już kończymy, bo zaczyna padać, debiut Laury Hejmej w Basket Lidze Kobiet byłby z jakimś też spełnieniem marzeń? Czy... Bo wiem, zawsze każda mama, rodzice powiedzą, że najważniejsze, żeby dziecko było szczęśliwe, zdrowe i tak dalej, ale pewnie gdzieś tam z tyłu.
Znaczy na początku ją zniechęcałam. Nie, na początku brałam ją na treningi i chciałam, podawać jej piłkę, potem widziałam, że to jednak nie będzie to i mówię, dobra, nie, nie trenuj, zobacz, tyle musisz wyjeżdżać, teraz się zaparła i chce i jej się bardzo podoba i troszeczkę nawet się cieszę, że mają Iwona Pietraszak, bo ona jest dosyć ostra i wprowadza taką, że tak powiem, dyscyplinę, więc tym bardziej cieszę się, że z takiej dobrej szkoły gorzowskiej ona ma szansę jakby jej spróbować, tak? Bo tak naprawdę bardzo dużo dziewczyn przez tą szkołę przeszło i gdzieś tam osiągnęło sukcesy, jedne większe, drugie mniejsze, ale jednak każda ta szkoła gorzowska charakteryzowała się tym, że te dziewczynki były dobrze przygotowane, technicznie dobrze wyszkolone, więc cieszę się, że trafiła pod takie ręce, pod takie skrzydła. Natomiast czy będzie grać? Nie wiem.
No. To za wcześnie oczywiście mówić, bo ma dopiero 11 lat.
Byle jej tylko to sprawiało radość, by się cieszyła tym, a później to się już okaże.